Reklama.
Gospodarka. Od finansów aż po energetykę. To wszystko w Kurierze Ekonomicznym od poniedziałku do piątku od 12.30 na antenie Radia Wnet.
Zapraszam, Łukasz Jankowski.
Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski.
Po reklamie.
Radio Wnet.
Sponsorem audycji Ponad Oceanami są Polskie Linie Lotnicze LOT.
Ponad Oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku.
Ponad oceanami.
A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15.20 AM.
Ponad oceanami.
Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia ponad oceanami.
No i tak to, drodzy Państwo, godzina 15.30 na zegarach tutaj u nas, podkreślam, u nas w Polsce. Nadajemy oczywiście z krakowskiego przedmieścia, bo to jest audycja Ponad Oceanami. Łączymy się z kilkoma studiami zagranicznymi, także Radia Wnet. Za kilka chwil usłyszymy Arkadiusza Stachnika, współgospodarza audycji Ponad Oceanami. Z naszej strony realizuje Szymon Dąbrowski. O to, abyśmy byli z Państwem także podczas transmisji live na naszym YouTubie. Też witamy wszystkich oglądających, zadbał Andrzej Zujał, a wydaje Jan Brewczyński. Już teraz łączymy się z drugą stroną oceanu i usłyszymy głos Arkadiusza Stachnika.
Witam Ciebie, Jaśmina, witam wszystkich komentatorów, oczywiście wszystkich Państwa. Sporo tematów się oczywiście nazbierało tutaj z naszej strony. Iza Lech o wyborach w Chicago. Już 9 kandydatów proponuje swoje plany. Przede wszystkim wzmocnienia bezpieczeństwa w mieście. Również powie o nietypowych skarbach przemycanych z Afryki. No i również o tym, że na lotnisko O'Hare pies rasy Beagle właśnie te skarby wykrył. Natomiast na środkowym zachodzie jelitówka panuje, skręca, można powiedzieć, wnętrzności mieszkańcom. Monika Adamski z Nowego Jorku powie o sukcesie polskich skoczków w Lake Placid. Właśnie radio Rampa było na miejscu w Lake Placid w Stanach Zjednoczonych. Ojciec Paweł Kosiński powie o problemach terapii dla młodych osób, które zmieniły bądź też zmieniają, planują zmienić płeć. Ewa Jeneralczuk z Florydy o gubernatorze, który podpisał kolejne ustawy przed sesją marcową. Również powie o naczelnym lekarzu Florydy, który zwraca uwagę amerykańskiej agencji do spraw żywności i leków na skutki uboczne szczepionek COVID-19. No i też odniesie się do kompromisu związków zawodowych na propozycję podwyżek płac. Ja natomiast powiem o tragedii w Michigan. Strzelanina na Uniwersytecie Stanowym w Michigan. Trzy osoby zostały zabite. Odniosę również się do Rona DeSantisa, który no jeszcze nie zdeklarował się, jeżeli chodzi o prezydenturę w 2024 roku, o to, żeby kandydować na prezydenta Stanów Zjednoczonych. No i na końcu powiem o wydarzeniu, które dosłownie pojawiło się w wiadomościach, mianowicie na Alasce policja, no można powiedzieć, że uratowała świnkę, biorąc świnkę do samochodu. O tych tematach, te tematy już za chwilę z naszej strony. Realizacja Paweł Maciej, a więc Jaśmino, słyszymy się dosłownie za chwilę. Pozdrawiam.
Dokładnie tak, już za moment usłyszymy się z Arkadiuszem Stachnikiem ponownie, ale teraz błyskawicznie, można powiedzieć, w lot przenosimy się do Toronto, do Izy Lech.
Ponad oceanami.
Dzień dobry słuchaczom magazynu Ponad Oceanami z walentynkowo tłustoczwartkowego Chicago, chociaż miasto żyje miłością i tą przez duże M, jak i tą do polskiego przysmaku, czyli pączków, to nie samą miłością tu żyjemy. I tak, do wyborów miejskich w Chicago zostało już tylko 2 tygodnie, a niedawno przeprowadzona ankieta wśród mieszkańców Chicago wykazała, że bezpieczeństwo publiczne jest głównym problemem dla połowy mieszkańców miasta ogółem i 30% Afroamerykanów. Podczas kampanijnego forum telewizyjnego w poniedziałkowy wieczór każdy z 9 10 startujących w wyborach na burmistrza kandydatów zapytany został o to, co by zrobił, aby mieszkańcy miasta czuli się tutaj bezpiecznie. I tak jedni chcą dofinansować policję, kolejni otoczyć opieką i edukować wpadającą w cykl przemocy młodzież, szczególnie tę w wieku od 11 do 13 lat. Inny kandydat proponuje natomiast zainwestowanie w opiekę psychiczną bezdomnych, którzy często padają ofiarami przemocy, bądź sami są agresorami w naszym mieście, a szczególnie w jego centrum. Natomiast obecna burmistrz Lori Lightfoot twierdzi, że udało się poczynić postępy, jeżeli chodzi o przestępczość, dzięki słuchaniu głosów społeczności. Administracja Lightfoot skupiła się na 15 społecznościach, które historycznie napędzały 50% przemocy. I według Lori Lightfoot nastąpiła ogromna redukcja przemocy, jak podaje, od 25 do 50%. Jak te propozycje, obietnice i plany odbiją się na głosach wyborców, dobijemy się już wkrótce. Ale Chicago nie byłoby sobą, gdyby nie jakieś ciekawe sposoby nielegalnego postępowania, bo otóż ponad 5 tysięcy nielegalnych przedmiotów zostało zarekwirowanych w zeszłym miesiącu przez agentów celnych i ich fantastyczne psy o nieomylnych nosach rasy Beagle. Jednym z najbardziej oryginalnych przedmiotów przemysłu był zestaw 6 suszonych gryzoni z Afryki. Według komunikatu prasowego w torbie, która podróżowała z Liberii, odkryto 6 suszonych gryzoni, a także jeżozwierza. Inne oryginalne znaleziska to wysuszona skóra krowy, jaja i 30 funtów różnych części ciała zwierząt, wśród nich kopyta i kości małej antylopy kongijskiej. A wydawało się, że Afryka dzika dawno odkryta. O'Hare to jedno z najbardziej ruchliwych lotnisk na świecie, a najlepiej działającą w kraju brygadą Beagle, zespołem gorliwych psów rasy Beagle wyszkolonych do wykrywania podejrzanych zawartości bagaży, jest właśnie nasze lotnisko. A na koniec powiem Państwu, że całe Stany Zjednoczone męczy norowirus, czyli grypa żołądkowa. Trend ten jest szczególnie widoczny właśnie u nas na Środkowym Zachodzie. Według danych Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób odsetek pozytywnych testów na obecność norowirusa w ostatnich 3 tygodniach wzrósł z 11,5% aż do 19,5%. Mniej więcej w tym samym czasie w zeszłym roku ten sam wskaźnik wynosił średnio 10,2%. Niestety, jak mówi stare przysłowie, jak nie urok? No właśnie, to grypa żołądkowa. Dla magazynu Ponad Oceanami, Iza Lech, Radio Deon, Chicago.
Bardzo serdecznie dziękujemy za jak zawsze ciekawą korespondencję, a teraz, drodzy Państwo, błyskawicznie przenosimy się do Wielkiej Brytanii. Tam czeka już Iza Smolarek i Aleks Sławiński.
Ponad oceanem.
Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy po obu stronach oceanu, prosto z 10 Downing Street w Londynie. Prezydent Andrzej Duda składa dzisiaj właśnie wizytę w stolicy Wielkiej Brytanii, gdzie spotyka się z premierem Wielkiej Brytanii, Rishim Sunakiem. Poruszona jest kwestia kontynuacji współpracy polsko-brytyjskiej, wspierania obronności państwa polskiego w ramach umacniania wschodniej flanki NATO oraz tematy poboczne związane właśnie z polskim bezpieczeństwem i sytuacją w Ukrainie. Sunak deklaruje mocny sojusz z Polską oraz dalsze wspólne szkolenia żołnierzy brytyjskich i polskich. Jutro Andrzej Duda udaje się do pałacu Buckingham, gdzie spotyka się z Karolem III, królem Zjednoczonego Królestwa.
Tak, tutaj bardzo ważnych politycznych informacji mamy dużo więcej, albowiem okazuje się, że tam na górze, w Szkocji zaczynamy mieć całkiem niezłą burzę. Wczoraj niespodzianie Nigella Sturgeon, szefowa rządzącej partii Scottish National Party w Szkocji, ogłosiła swoje odejście. To spowodowało ogromną burzę już dzisiaj od samego rana. To jest główny temat headline'ów prasowych. Jednakże okazuje się, że Nigella Sturgeon zostanie jeszcze przy władzy zarówno w Scottish National Party, jak i szefowa szkockiego rządu, dopóki nie zostanie wyłoniony kolejny kandydat. Dopiero te wybory są rozpisywane wśród kandydatów Scottish National Party, więc potrwa to pewnie jeszcze z parę tygodni. Tymczasem okazuje się, że w Wielkiej Brytanii mamy bardzo duże zyski. Mimo ogromnego kryzysu firma Centrica, która jest jedną z największych firm energetycznych, ogłosiła ogromne zyski za ubiegły rok. To jest ponad 3 miliardy funtów, 3 razy więcej niż rok poprzedni. Pamiętamy, że całkiem niedawno ze swoich ogromnych zysków musiał się tłumaczyć Shell. Tymczasem okazuje się, że również rosną nam zarobki tutaj w Wielkiej Brytanii, co bardzo niepokoi Bank of England, który prawdopodobnie znowu będzie musiał podnieść stopy procentowe.
Rośnie także niebezpieczeństwo. W związku z tak zwaną dyplomacją balonową, czyli chińskimi balonami szpiegowskimi, minister obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace zapowiedział przegląd bezpieczeństwa na wyspach. Bardzo prawdopodobne jest, że podobne balony pojawiały się już wcześniej na brytyjskim niebie. Z kolei Richard Holden, wiceminister transportu, nazwał po prostu Chiny wrogim państwem i zaznaczył, że jest świadomy, iż to państwo zmienia strategię swojego działania, a globalny obraz zagrożeń zmienia się na gorsze. Wszystko będziecie mogli też śledzić, co dzieje się tutaj u nas na wyspach na portalu wnet.fm. Bądźcie z nami. Wszystkiego dobrego. Iza Smolarek
i Aleks Sławiński. Do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia. Dziękujemy.
Do usłyszenia za tydzień, a być może uda się usłyszeć także korespondentów Radia Wnet, gospodarzy studia Londyn w dzisiejszym popołudniu Wnet i podsumować raz jeszcze wizytę prezydenta Andrzeja Dudy. A my, drodzy Państwo, teraz błyskawicznie przenosimy się na Florydę. Tam czeka już Ewa Jeneralczuk.
Ponad oceanami.
Witam Cię, Jaśmino, i witam wszystkich słuchaczy magazynu Ponad Oceanami ze słonecznej i bardzo ciepłej Florydy. Gubernator Ron DeSantis podpisał w środę kolejnych kilka ustaw, które ustawodawcy przyjęli podczas specjalnej sesji w zeszłym tygodniu, po tym jak przewodniczący Izby Reprezentantów Paul Renner i przewodnicząca Senatu Kathleen Pasidomo zwołali specjalną sesję, ponieważ uważali, że kilka kwestii wymagało uwagi przed sesją zwyczajną w marcu. Projekty ustaw obejmują takie tematy jak rozszerzenie uprawnień prokuratora stanowego i pomoc w przypadku huraganu. Gubernator podpisał ustawę o reagowaniu kryzysowym, która zapewni dodatkowe zasoby na wsparcie bieżącej pomocy i odbudowę dla społeczności dotkniętych huraganami Ian i Nicole. Natomiast ustawa rozszerzenia uprawnień prokuratora pozwoli prokuratorom stanowym ścigać przestępstwa wyborcze, które dotyczą dwóch lub więcej ogólnostanowych lub stanowych obwodów sądowych. Natomiast naczelny lekarz stanu Florida, Joseph Lapado, wysłał list do amerykańskiej agencji do spraw żywności i leków, w którym poinformował, że zgłaszanie stanów zagrażających życiu wzrosło na Florydzie o 4400% po wydaniu szczepionki COVID-19. Powiedział, że ich obawy są potwierdzone przez wzrost liczby zgłoszeń z systemu zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych. Nigdy nie widzieliśmy tego rodzaju reakcji po wcześniejszych masowych szczepieniach forsowanych przez rząd federalny, powiedział Lapado. Na samej Florydzie Lapado powiedział, że obejmuje to 1700% wzrost raportu z Vaccine Adverse Event Reporting System. W liście Lapado wskazał na niedawne badania, które wykazały, że szczepionki mRNA wiązały się z nadmiernym ryzykiem poważnych skutków ubocznych, w tym zaburzeń krzepnięcia, ostrych uszkodzeń serca, porażenia Bella i zapalenia mózgu. Twierdzenie, że te szczepionki są bezpieczne i skuteczne przy jednoczesnym minimalizowaniu i ignorowaniu zdarzeń niepożądanych, jest nie do przyjęcia, powiedział Lapado. I na koniec o tym, że członkowie związków zawodowych negocjujący w imieniu pracowników stanowych na Florydzie wstępnie zgodzili się w środę na propozycję kierownictwa stanu, która obejmuje 5% wzrost płac dla wszystkich pracowników państwowych oraz dodatkowe podwyżki dla trudnych do zatrudnienia stanowisk. Amerykańska Federacja Pracowników Stanowych Okręgowych i Miejskich reprezentuje ponad 40% pracowników państwowych zatrudnionych w setkach różnych stanowisk na Florydzie. Zazwyczaj takie porozumienie między państwem a związkami zawodowymi nie są osiągane tak gładko, powiedzieli członkowie związku, przynajmniej nie w ciągu ostatniej dekady. Kilku innych członków zarządu zgodziło się, określając środowe wstępne porozumienia jako bardzo rzadkie. Członkowie będą teraz głosować za ratyfikujące umowy, zanim zostanie ona formalnie zatwierdzona przez ustawodawców stanowych podczas sesji legislacyjnej w przyszłym miesiącu. Pracownicy na tych trudnych do zatrudnienia stanowiskach otrzymają dodatkowe 10% podwyżki płac powyżej średniej stanowej, zgodnie z proponowanymi przez gubernatora ramami budżetowymi. Dla magazynu Ponad Oceanami Ewa Jeneralczuk, Radio Deon, Florida.
Bardzo serdecznie dziękujemy, a teraz błyskawicznie przenosimy się do Arkadiusza Stachnika, czyli współgospodarza audycji Ponad Oceanami, którego ponownie usłyszymy na antenie Radia Wnet, a także na antenie Radia Deon.
Ponad Oceanami.
Witam ponownie. Ja zaczynam od wydarzenia bardzo tragicznego, strzelanie na Uniwersytecie Stanowym Michigan. Co najmniej 3 osoby zostały zabite. Namastnik zabił 3 osoby i ranił 5 innych w poniedziałek wieczorem, zanim zorganizowano policyjną obławę. Ostatecznie sam siebie także śmiertelnie postrzelił. To informacje podane bezpośrednio przez policję. Zabójca to 43-letni mężczyzna bez powiązań z uniwersytetem. Został znaleziony martwy z raną postrzałową, którą sam sobie zadał po konfrontacji z funkcjonariuszami organów ścigania w sąsiednim mieście Lansing. Podejrzany i ofiary nie zostały zidentyfikowane. Motyw, dlaczego napastnik wtargnął na kampus i strzelał, nie jest dotychczas znany. W kampusie East Lansing, leżącym około 70 mil na północny zachód od Detroit, mieszka 50 tysięcy mieszkańców. Strzały zostały po raz pierwszy zgłoszone w Berkeley Hill raniutko. Setki funkcjonariuszy przeszukiwały obszukiwało kampus w poszukiwaniu strzelca, prosząc personel i społeczność, aby schronili się i umożliwili im pracę. Większość studentów ukryła się i zabarykadowała. Zmieniam temat. Gubernator Florydy Ron DeSantis zaśmiał się, udzielił dosadnej odpowiedzi, kiedy zapytano go, czy pójdzie w ślady byłej gubernatorki Karoliny Południowej Nikki Haley, ogłosi kandydowanie na prezydenta w 2024 roku. Mimo spekulacji, republikański gubernator Florydy nadal nie zadeklarował swojego udziału. Pytanie zostało zadane DeSantisowi podczas konferencji prasowej w Kenworth w Jacksonville u dealera samochodów ciężarowych. Nikki Haley ogłosiła swój start w wyborach prezydenckich. Zapytano DeSantisa, czy planuje iść w jej ślady. DeSantis powiedział, nie chciałbyś wiedzieć. DeSantis był były kongresmen, który spotkał się z powszechnym poparciem wśród konserwatystów zarówno na Florydzie, jak i w całym kraju. Jeszcze nie zadeklarował swoich zamiarów na rok 2024. Warto wspomnieć, że od dawna spekulowano, że DeSantis weźmie udział w wyścigu prezydenckim w 2024. No i nie jest to dotychczas jasne. Były prezydent Donald Trump, który ogłosił w listopadzie zeszłego roku, że po raz trzeci będzie kandydował do Białego Domu, nie przyjął spekulacji żadnych, jeżeli chodzi o DeSantisa. W ostatnich miesiącach Trump atakował zresztą DeSantisa w wielu komentarzach, postach na Truth Social, czyli na jego aplikacji społecznościowej. No i jeszcze informacja. Administracja Bidena ogłosiła w środę nowe kroki w celu rozbudowy krajowej infrastruktury pojazdów elektrycznych, w tym nowe partnerstwo z Teslą. Producent pojazdów elektrycznych po raz pierwszy otworzy część swojej sieci ładowania dla samochodów innych niż marka Tesla. Celem administracji jest zbudowanie ogólnokrajowej sieci ładowania pojazdów elektrycznych składającej się z ponad 500 tysięcy stacji ładowania wzdłuż amerykańskich autostrad. Rząd dąży do tego, by do 2030 roku 50% sprzedaży nowych samochodów stanowiły właśnie pojazdy elektryczne. I na koniec krótka informacja jeszcze. Policja w Anchorage na Alasce otrzymała niezwykły telefon obywatela w sprawie świni, która wyglądała na zmarzniętą. Zgłoszono, że zwierzę stoi na poboczu drogi przy Anchorage. To jest największe miasto na Alasce. Funkcjonariusze postanowili pomóc i świnia zaliczyła, krótko mówiąc, przejażdżkę radiowozem. Nietypową interwencję właśnie policjanci opisali na Facebooku. Jak się okazało, świnia również miała swoje imię, dlatego że funkcjonariuszom udało się zwrócić zaginioną świnkę właścicielom. Napisali o niej jako korpulentny koleś. Całkiem okazał się przyjaznym zwierzęciem i mówię, że nawet miał, ta świnka miała swoje imię. Elvis Pigsley, tak nazywali tą świnkę. Według Penn State Extension świni nie radzą sobie dobrze w niskich temperaturach. Nawet najcięższa świnia może znajdować się w niebezpieczeństwie w temperaturze już poniżej kilku stopni Celsjusza. Dla magazynu Ponad Oceanami, Arek Stachnik, Radio Deon.
No proszę, i w audycji Ponad Oceanami dowiadujemy się i ciekawostek o świecie, z różnych miejsc, do których się łączymy, ale także ciekawostek przyrodniczych. Ja, drodzy Państwo, chciałam powiedzieć już, że błyskawicznie przeniesiemy się i połączymy się z ojcem Pawłem Kosińskim, ale realizator Szymon Dąbrowski zwrócił mi uwagę, że po prostu pewne kalki językowe, tudzież kalki radiowe stosuje, to się często zdarza, za każdym razem mówię błyskawicznie i wynalazł kilka synonimów. Możemy powiedzieć rachciak, albo ekspresowo, albo piorunem. W takim razie ja powiem tak, że na jednej nodze, albo w kilku susach łączymy się i mam nadzieję, że za moment usłyszymy głos ojca Pawła Kosińskiego prosto z Chicago.
Ponad oceanami.
Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Dzisiaj chcę powiedzieć o tym, że w Stanach Zjednoczonych jest poważny problem, jeśli chodzi o kwestie zmiany płci. Jest poważna debata, ale też jest wiele nadużyć. Otóż w ostatnim czasie Parlament Południowej Dakoty przychylił się do tego, żeby, wprowadzając oczywiście przepisy, żeby zabronić lekarzom przepisywania leków lub przeprowadzania operacji na nieletnich, takich operacji, które mają na celu zmianę płci dziecka na inną niż jego biologiczna płeć. Dzieci południowej Dakoty są naszą przyszłością, tak powiedziała w oświadczeniu gubernator Dakoty Południowej Kristi Noem. I dlatego też dzięki temu prawu będziemy chronić dzieci przed szkodliwymi, trwałymi procedurami medycznymi. Zawsze będę stawać w obronie następnego pokolenia południowych Dakotańczyków. Natomiast to, co było właśnie z tym związane, to między innymi historia 18-letniej czy 19-letniej w tym momencie Chloe Cole, która jako kilkunastoletnia dziewczyna została, zdeklarowała się jako chłopiec i od razu wbrew, można by powiedzieć, oczywistości została nafaszerowana środkami chemicznymi, lekarstwami, blokerami dojrzewania. Hormony jej były podawane i potem w wieku 15 lat miała operację plastyczną, usunięcia obu piersi. I to, co jakby zadziwia, to to, że lekarze bardzo mocno parli do tego. Tak samo o tym mówi między innymi były komandos z Navy SEAL. 20 lat służył jako komandos właśnie w tej elitarnej jednostce. Natomiast potem zdeklarował się jako kobieta. Przez parę lat funkcjonował jako Kristen Beck, aż potem doszedł do wniosku, że to wszystko jednak było jedno wielkie oszustwo i dlatego wrócił do swojej płci biologicznej, podstawowej i funkcjonuje teraz jako Chris Beck. On przestrzega przed tym, żeby lekarze właśnie nie dawali blokerów dojrzewania, czy nie przeprowadzali operacji na osobach nieletnich, dlatego że osoby nieletnie nie są w stanie zrozumieć tego, co się z nimi tak naprawdę wtedy dzieje. To jest daleka sprawa od nas, dlatego że wydaje się, że to Ameryka, w Polsce czegoś takiego po prostu nie ma. Natomiast rzeczywiście to jest bardzo poważny problem i administracja niestety przyszła do tego, żeby go w jakiś sposób bardzo szybko załatwić. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon w Chicago ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Drodzy Państwo, to jest audycja Ponad Oceanami, a teraz na moment spojrzymy w kierunku Ukrainy, ale zaczniemy najpierw od Unii Europejskiej, a dokładnie od nastrojów i od tego, jak rosyjska agresja na Ukrainę oceniana jest, no już z perspektywy za moment roku, bo za moment rocznica od momentu, kiedy rosyjskie rakiety spadły na Kijów. 68% ankietowanych w 27 krajach Unii Europejskiej uważa, że atak Rosji na Ukrainę jest atakiem na całą Europę. Najmniej zwolenników takiego poglądu jest w Belgii, tam 64%, a najwięcej w Hiszpanii, tutaj 78%, tak wynika z sondażu. Zdecydowana większość respondentów, bo aż 66%, stwierdziła, że Rosja ponosi odpowiedzialność za rozpoczęcie tej wojny. Ukrainę obarcza o to tylko 4% ankietowanych. I jeszcze ciekawostka, 6% przypisuje winę za rozpoczęcie wojny NATO, a 11% Stanom Zjednoczonym. We Włoszech odsetek ten wynosi 16%, cała reszta nie ma zdania. I jeszcze krótkie podsumowanie, jeżeli chodzi o informacje z frontu. No dzisiaj mamy 358 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Rosja stosuje nową taktykę podczas ataków, poinformował rzecznik dowództwa sił powietrznych Ukrainy. Dodał, że zazwyczaj atak polegał na ostrzelaniu danej pozycji tak, aby zidentyfikować ukraińskie pozycje, a później dostosować ewentualny atak rano. Tym razem widzieliśmy nocny atak, a rakiety i inne pociski poszły natychmiast, stwierdził. Mamy jeszcze informację, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Oleksij Daniłow powiedział, że Ukraina jest gotowa na duży rosyjski atak w dniach właśnie 23-24 lutego. My też już wielokrotnie na antenie Radia Wnet rozmawialiśmy i ze strategami, i z generałami o tym, czego powinniśmy spodziewać się właśnie w datę, w rocznicę 24 lutego. Tymczasem na okupowanym przez Rosjan Krymie doszło do eksplozji. W sieci pojawiły się zdjęcia dymu, który unosi się nad Armiańskiem, a szef gabinetu prezydenta Ukrainy wskazał, że Rosjanie nieco zmienili taktykę. Teraz prowadzą rozpoznanie, uderzając nawet w fałszywe cele, stwierdził Andrii Jermak. A ukraiński szef sztabu generalnego informuje o masowej akcji oddawania krwi na Krymie, a także o utworzeniu nowych stacji transfuzji krwi w przygranicznych obwodach Rosji w związku z ciężkimi stratami i obrażeniami rosyjskich okupantów. To, drodzy Państwo, informacje za naszej wschodniej granicy, a my już teraz łączymy się z Nowym Jorkiem. Tam czeka już Monika Adamski.
Ponad oceanami. Nowy Jork. Monika Adamski.
Dzień dobry, witam Państwa z Nowego Jorku i już donoszę, czym żyjemy. Żyjemy dwoma rzeczami. Jedna to bardzo zła, to wydarzenie, do którego doszło w poniedziałek. 62-letni mężczyzna teraz już w rękach policji, wynajętą ciężarówką U-Haula, zaczął wjeżdżać w ludzi. I to było na ulicach dzielnicy Brooklyn, a dokładnie w regionie Bay Ridge i Sunset Park. To właśnie w tych dwóch sąsiedztwach mężczyzna ciężarówką zaczął jeździć po ulicy, po chodniku i w efekcie tego, co jest nazywane absurdnym szaleństwem, zakółkiem, jedna osoba zginęła, 8 osób zostało rannych. Mężczyzna, który już sam przyznał się do tego, że zrobił to, co zrobił i jest w rękach policji, powiedział, że chciał być przedmiotem strzelaniny ze strony policji. Można wywnioskować tutaj, że po prostu chciał być postrzelony przez policję i to jest tak naprawdę pierwsze światło, które pokazuje nam, rzuca troszeczkę światło właśnie na to, co mógł być jego motywem, chociaż jak mówi policja, ten motyw nie jest znany. Nie ma tutaj podejrzeń o działania terrorystyczne. Bardziej mówi się, że ten człowiek po prostu był niestabilny mentalnie, cierpi widocznie na chorobę mentalną i stąd to jego zachowanie. Media nowojorskie donoszą też, że miał powiedzieć, że chciał przejechać czy skrzywdzić tylko i wyłącznie złych ludzi, a nie dobrych ludzi. I to jest taki incydent, który absolutnie przeraził Nowojorczyków, bo mieliśmy w ciągu ostatniego roku takich ataków kilka, ale ten atak właśnie z strony osoby, jak widać, absolutnie nieświadomej tego, co robi, możemy powiedzieć, albo świadomej, ale nieświadomej tego, jakie zagrożenie może nieść dla szerszej grupy społecznej i to jest niestety kolejny przypadek takiego ataku właśnie od osoby niestabilnej, psychicznie niestabilnej mentalnie w Nowym Jorku. To lokalnie, to w Nowym Jorku. A druga sprawa, o której chcę dzisiaj powiedzieć, chcę nadmienić, dlatego że słyszymy się bardzo niedługo, przecież po tym weekendzie, to co działo się w Lake Placid, bardzo blisko nas, Radio Rampa było na miejscu, rozmawialiśmy zarówno ze skoczkami, jak i z kibicami i chcę Państwu powiedzieć, że absolutnie było to zakopane w Nowym Jorku, biało-czerwone flagi, większość, praktycznie wszyscy to byli polscy kibice. Skoczkowie absolutnie czuli ten doping i naprawdę był to wyjątkowy weekend, sportowy weekend w Lake Placid. Potężna grupa polskich kibiców, która się zjednoczyła i naprawdę świetnie bawiła się właśnie tam pod skocznią, a nasi skoczkowie wygrywając przecież zawody drużynowe lub duet właściwie rzeczywiście też jeszcze sprawili, że ten pobyt dla wielu był tym bardziej wartościowy. Tym my żyjemy tutaj w Nowym Jorku, w metropolii nowojorskiej i o tym dzisiaj chciałam Państwu opowiedzieć. Dla magazynu Ponad Oceanem Monika Adamski, Radio Rampa, Nowy Jork.
Bardzo serdecznie dziękujemy za ciekawe informacje. A teraz, drodzy Państwo, informacje z Polski. Wiemy już, że czeka Łukasz Jankowski.
Ponad oceanami.
Dzień dobry Państwu. Na koniec trochę informacji z polskiej polityki, która to polityka zamarła. Zamarła w oczekiwaniu na wizytę Joe Bidena. W zasadzie politycy w Polsce tylko myślą o tym, jak ta wizyta wypadnie i jakie będzie miała przełożenie nie tylko na bezpieczeństwo, nie tylko na kwestie wojny w Ukrainie, na kwestie obrony wschodniego sąsiada Polski, ale także na naszą wewnętrzną sytuację polityczną. Kto zyska, kto straci, z kim się spotka Joe Bidena, kogo pominie w swojej wizycie. Wiemy, że będą rozmowy w cztery oczy z prezydentem Andrzejem Dudą. Wiemy, że będzie także rozmowa w szerszym gronie delegacji, ale to też między prezydentem a prezydentem. Będzie też spotkanie chyba na szczeblu prezydenckim grupy dziewiątki bukaresztańskiej, czyli grupy w państw NATO wschodniej flanki z prezydentem Joe Bidenem. Ale czy będzie na przykład spotkanie tak, jak miało to miejsce przy poprzedniej wizycie prezydenta USA niecały rok temu z prezydentem Trzaskowskim i z premierem Morawieckim. Tego cały czas do końca nie wiadomo. Nie wiadomo, jaki sygnał polityczny także popłynie. Wiemy, że ma być przemówienie do zgromadzonych Polaków w Warszawie i wszystkich tych, którzy z innych krajów także akurat będą w stolicy Polski, ale jakie słowa padną, to oczywiście jest cały czas owiane tajemnicą. Mówi się także w polskiej prasie, że może być to wystąpienie formacyjne, wystąpienie na na miarę największych mów prezydentów Stanów Zjednoczonych, aczkolwiek podobne były oczekiwania przed poprzednią wizytą Joe Bidena. To przemówienie w Warszawie żyło długo, ale chyba do historii nie przejdzie. Tak więc wszyscy w Polsce tak naprawdę wstrzymali oddech i czekają, jak wypadnie wizyta Joe Bidena w Warszawie.
Bardzo serdecznie dziękuję. To Łukasz Jankowski. Drodzy Państwo, z tej strony oceanów wydawcą jest Jan Brawczyński. Bardzo serdecznie mu dziękuję. Szymon Dąbrowski zrealizował audycję, a także pomagał wyszukiwać synonimy do słówka błyskawicznie, a Andrzej Zujew zadbał o to, abyśmy byli razem z Państwem podczas naszej transmisji na żywo. Miłosz Duda towarzyszył nam duchem i uśmiechem. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję też wszystkim korespondentom z naszych stacji zagranicznych, korespondentom ze Stanów Zjednoczonych, Radiu Deon, a także Arkadiuszowi Stachnikowi.
Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia ponad oceanami.
Sponsorem audycji Ponad Oceanami są Polskie Linie Lotnicze LOT.
Dzień dobry, mamy godzinę 16, jest czwartek 16 lutego. W tym wydaniu wiadomości m.in. rzecznik generalny TSUE przedstawił dziś opinię, że unijna dyrektywa nie wyklucza możliwości dochodzenia od banków roszczeń przez kredytobiorców w związku z nieuczciwymi warunkami umów. Opinia jest związana ze sprawami frankowiczów. Aktywista prezentujący billboardy antyaborcyjne pozostaje winny wykroczenia. Sędzia mówił, że szczątki ludzkie pokazywane na billboardach powinny być otoczone szacunkiem. Oraz słowacki parlament uznał dziś Rosję za państwo wspierające terroryzm. W przyjętej uchwale posłowie wyrazili poparcie dla Ukrainy, jej walki o zachowanie suwerenności i integralności terytorialnej. Zapraszam na wiadomości Radia Wnet, Ignacy Bojaryn.
Wiadomości Wnet.
Zdaniem Związku Banków Polskich opinia rzecznika generalnego TSUE w sprawie frankowiczów jest sprzeczna z wyrokami unijnego Trybunału w czterech wcześniejszych sprawach. Rzecznik Trybunału uważa, że w świetle unijnych przepisów banki nie mogą domagać się od konsumenta dodatkowych świadczeń w przypadku, gdy umowa kredytowa była od początku nieważna, ponieważ zawierała nieuczciwe warunki. Oznacza to, że bankom należy się jedynie zwrot pożyczonego kapitału. W przedstawionej dziś opinii rzecznik generalny TSUE wskazał, że przepisy unijnej dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich nie wykluczają możliwości dochodzenia dodatkowych świadczeń od banków przez samych kredytobiorców. Natomiast zaznaczył, że ustalenie zasadności roszczeń kredytobiorcy wykraczających poza zwrot pieniędzy przez bank, na przykład rat kredytu i innych opłat związanych z umową, należy do sądów krajowych. Jednocześnie rzecznik zwrócił uwagę, że możliwość dochodzenia dodatkowych roszczeń przez konsumentów jest zgodna z celem wspomnianej dyrektywy, która przyznaje im wysoki poziom ochrony. W ocenie rzecznika w przypadku banku zapisy tej dyrektywy nie mają analogicznego zastosowania, ponieważ unieważnienie umowy kredytu hipotecznego jest konsekwencją bezprawnych działań kredytodawcy, wobec czego bank nie może czerpać korzyści gospodarczych. Sprawa ma duże znaczenie dla frankowiczów i całego sektora bankowego, ponieważ w ostatnich latach banki po unieważnianiu ich umów kredytowych, indeksowanych lub denominowanych do franka szwajcarskiego, nie tylko domagały się zwrotu pożyczonego kapitału, lecz także kierowały pozwy o wynagrodzenie za korzystanie z pieniędzy banku. Aktywista prezentujący billboardy antyaborcyjne pozostaje winny wykroczenia. Sąd Najwyższy odrzucił kasację prokuratora generalnego, który wnioskował o jego uniewinnienie. Uzasadniając orzeczenie, sędzia Waldemar Płóciennik mówił, że szczątki ludzkie pokazywane na billboardach powinny być otoczone szacunkiem. Musimy sobie postawić pytanie, czy billboard znajdujący się w miejscu publicznym prezentujący zakrwawiony płód, jak mecenas powiedział, szczątki ludzkie albo człowieka, mieści się w regułach obyczajowych akceptowalnych w naszym społeczeństwie. Czy publiczne prezentowanie zwłok człowieka jest obyczajowo akceptowalne? Mówi mówił sędzia. Prokurator generalny w kasacji wnosił, że treści umieszczone na billboardach nie mają znaczenia znamienia nieprzyzwoitości koniecznego do uznania wykroczenia. Prokurator Józef Gębra powiedział, że rozpatrywana sprawa jest jedną z wielu tego typu i wszystkie budzą emocje. Sprawa dotyczyła bowiem wrocławskiego aktywisty Adama B., który w 2020 roku zlecił umieszczenie billboardów antyaborcyjnych na ogrodzeniu posesji we Wrocławiu. Mężczyzna został uznany winnym wykroczenia polegającego na umieszczeniu w miejscu publicznym nieprzyzwoitych treści, za co sąd rejonowy we Wrocławiu wymierzył mu 1500 zł grzywny. Sąd okręgowy we Wrocławiu, rozpatrując apelację, odstąpił od wymierzenia kary, ale formalnie pozostawił go winnym. Sąd Najwyższy uznał, że orzeczenia wrocławskich sądów w tej sprawie mieszczą się w granicach prawa. Słowacki parlament uznał Rosję za państwo wspierające terroryzm. W przyjętej dziś uchwale posłowie ponownie wyrazili poparcie dla Ukrainy. Za przyjęciem rezolucji głosowało 78 ze 120 posłów biorących udział w posiedzeniu parlamentu. Uchwały nie poparło opozycyjne ugrupowanie Smer, byłego premiera Roberta Ficy oraz część posłów, którzy krytykują antyrosyjskie sankcje i pomoc wojskową dla Ukrainy. W dokumencie uznającym rosyjski reżim za terrorystyczny Słowacka Rada Narodowa ponownie potępiła ataki Rosjan na ludność cywilną i krytyczną infrastrukturę na Ukrainie, a także płynące z Moskwy groźby dotyczące użycia broni jądrowej. Posłowie opowiedzieli się za utworzeniem specjalnego trybunału ścigającego rosyjskie zbrodnie wojenne i potępili działania hybrydowe prowadzone przez Rosję również na Słowacji. Dziękuję i zapraszam na prognozę pogody.
Prognoza pogody.
Na północnym wschodzie będzie pochmurno, miejscami spodziewajmy się opadów mrzawki. Poza tym będzie pogodnie. Jedynie w porze popołudniowej na północnym zachodzie może pojawić się jeszcze więcej chmur i opady deszczu. Temperatura będzie wynosiła od 2-4 stopni na wschodzie do 11 na zachodzie Polski. Wiatr natomiast będzie umiarkowany. Jednak od weekendu rozpoczną się trudne warunki pogodowe. Może być bardzo niebezpiecznie. Polska znajdzie się w zasięgu aktywnego niżu, który przyniesie bardzo silny wiatr. Porywy nad morzem mogą osiągać nawet 125 km na godzinę. Dziękuję i do usłyszenia za godzinę.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
Autopromocja.
Wnet w kosmosie. O obrotach fal radiowych.
17 lutego, dwa dni przed 550 urodzinami Mikołaja Kopernika, cały dzień poświęcamy nauce ze szczególnym uwzględnieniem kosmosu. W eterze nie przewidujemy czarnych dziur. Wszystkie programy będą wypełnione pozytywną energią kosmiczną. Program kosmiczny Radia Wnet powstaje dzięki słuchaczom.
Słuchasz, oglądasz, wspieraj zrzutka.pl/wnet.
To była autopromocja.
Reklama.
Choć pół słupa uciekło do Wietnamu,
to radiowy słup ogłoszeniowy ma się dobrze i będzie nadawał.
Kochania Tracz trzymuje go w pionie.
I Konrada Mędrzyckiego też.
W każdy piątek o 11:00.
Zapraszamy.
Sponsorem audycji radiowy słup ogłoszeniowy jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Po reklamie.
Radio Wnet.
Popołudnie Wnet.
I tak, drodzy Państwo, 16.11, Popołudnie Wnet rozpoczyna się i my już teraz mamy połączenie z pierwszym gościem, pan Arkadiusz Szcześniak, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I można powiedzieć, że kontynuujemy temat frankowiczów, ale dzisiaj bardzo ważna data. W końcu jest opinia TSUE. Jak ona brzmi, co ona oznacza?
Opinia TSUE jest przede wszystkim bardzo korzystna dla konsumentów i mówi, że ewentualne dodatkowe wynagrodzenie za korzystanie z kapitału może należeć się tylko konsumentowi, a bankowi na pewno nie, zgodnie z prawem unijnym. Więc to bardzo, bardzo dobra informacja dla konsumentów. No i mamy nadzieję, że przełoży się na wyrok, no, które w większości przypadków są bardzo podobne do opinii.
Ale to nie jest jeszcze koniec. To jest tak, że ta sprawa niestety banki będą mogły się odwoływać.
W tej sytuacji tak naprawdę już jest wszystko tylko po stronie sędziów Trybunału. Ewentualna walka to było jeszcze do momentu właśnie uzyskania opinii i w tej chwili sędziowie mają wszystko. Mają stanowiska stron, mają opinię rzecznika. No, to był ten moment, kiedy jeszcze zarówno my mogliśmy coś zrobić, jak i druga strona i no, nie ukrywam, że dla nas to był oczywiście dosyć ciężki, intensywny okres, ale już po opinii sędziowie zostają sami z tym wszystkim, co do tej pory zebrali, więc banki już nie mogą w żaden sposób wpływać na ich zdanie, czy przekazywać im jakichś nowych informacji.
To jeszcze spróbujmy trochę bardziej szczegółowo wyjaśnić, jak wygląda to stanowisko rzecznika generalnego TSUE.
Rzecznik wypowiedział się w dwóch kwestiach. Pierwsza to była taka, że odniósł się do mojego pozwu, w którym jako chyba jedyny kredytobiorca pozwałem bank za wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. I tutaj rzecznik stwierdził, że prawo europejskie nie wyklucza tego, takiego roszczenia dochodzić, jeżeli umowa jest nieważna. Przy czym to mu zaznacza, że tak jakby ten wyrok co prawo dotyczy banku, tak, ale to się będzie oczywiście przekładało na stosunki z innymi przedsiębiorcami. Więc to może być korzystne orzeczenie dla wszystkich konsumentów w Polsce i całej Europie. Więc to jest tak kwestia, przy czym tu jest małe zastrzeżenie, że jest przerzucone to na prawo krajowe. Czyli jeżeli prawo krajowe by tego nie zabraniało, to prawo unijne również nie. Ale to będą musieli rozstrzygnąć polscy sędziowie. A na drugie pytanie sąd udzielił kategorycznej odpowiedzi, że bankom nie należy się żadne wynagrodzenie poza zwrotem kapitału, które na samym początku klient otrzymał. No i tutaj ja wiem, że też 99% konsumentów chce tą kwotę oddać, więc to jest naprawdę bardzo korzystne rozstrzygnięcie dla konsumentów. Ale na pewno nie ma mowy o jakiejkolwiek dodatkowej kwocie, którą bank by chciał.
A co z prawem banków do wynagrodzenia za to bezumowne korzystanie z kapitału?
No to właśnie to jest te drugie pytanie, gdzie sąd, w tym przypadku rzecznik wyraźnie powiedział, że takiego wynagrodzenia, jakkolwiek by go nie nazwać, bo to jest bardzo ważne, że by rozróżnić, iż banki zaczęły stosować różnorakie nazewnictwo. I tutaj wyraźnie rzecznik podkreślił, że żadna dodatkowa kwota nie może być przeznaczona, ponieważ wtedy by oznaczało, że dla banku może być korzystne przygotowanie nieuczciwej umowy, a prawo unijne ma mobilizować do tego, żeby przygotowywać umowy zgodne z prawem, bo to nie tylko szkodzi konsumentowi, ale również jego konkurentom, którzy na przykład oni dla odmiany mogą mieć uczciwą umowę, ale poprzez różne dziwne zapisy więcej klientów trafia do tego, który ma uczciwe, niezgodną z prawem.
Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Arkadiusz Szcześniak, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, był gościem Radia Wnet. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Drodzy Państwo, 16.15 na naszych zegarach. W takim razie może Michael Jackson, a my wracamy za kilka.
Popołudnie Wnet.
A teraz, drodzy Państwo, na moment przeniesiemy się do Londynu. Podsumujemy wizytę prezydenta Andrzeja Dudy. Posłuchajmy fragmentu jego przemówienia.
Pan premier nie miał wątpliwości, w jakiej sprawie się spotykamy i skąd była moja wola spotkania. Byłem wdzięczny za zaproszenie. Bo dla mnie ważny moment, po pierwsze, żeby porozmawiać z panem premierem bezpośrednio. To była nasza pierwsza bezpośrednia rozmowa. No a po drugie, oczywiście jesteśmy w Polsce w szczególnym momencie. Za chwilę będzie w Warszawie szczyt B9, czyli bukaresztańskiej dziewiątki państw NATO, Europy Środkowej, które należą do Sojuszu Północnoatlantyckiego. I to będzie spotkanie z panem prezydentem Joe Bidenem, prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ja wczoraj zaprosiłem także sekretarza generalnego NATO, bo jego udział dla mnie, tak jak do tej pory w każdym szczycie B9, jest sprawą oczywistą. Ale to będzie także bardzo ważny moment poprzedzający szczyt NATO w Wilnie, do którego dojdzie na przełomie czerwca i lipca. Więc to jest taki bardzo ważny moment po to, aby podyskutować ostatecznie na temat tego, co chcemy uzyskać w Wilnie, jakie decyzje w Wilnie chcemy podjąć. No i omówić sytuację, jaka dzisiaj panuje za naszą granicą na Ukrainie, w jaki sposób dalej wspierać Ukrainę, jaką pomoc jesteśmy w stanie Ukrainie zaoferować. Także to są te ważne tematy i o tym też dzisiaj mówiliśmy tutaj z panem premierem. Podziękowałem panu premierowi za udział Wielkiej Brytanii w tej koalicji czołgowej. Właściwie jednocześnie razem z Wielką Brytanią zgłosiliśmy naszą ofertę podarowania Ukrainie czołgów. My Polacy zwołaliśmy jeszcze wystąpiliśmy z tą ideą powołania tej koalicji czołgowej, przekazywania czołgów Leopard. Tymi czołgami oczywiście Wielka Brytania nie dysponuje, ale swoje Challengery na Ukrainę przekazuje, także to jest bardzo ważny element dzisiaj wzmocnienia obrony Ukrainy. Bardzo istotny, bardzo z jednej strony symboliczny, ale z drugiej strony także i bardzo wymierny, bo to są rzeczywiście nowoczesne czołgi, bardzo sprawne, dużo sprawniejsze niż to, czym Ukraina do tej pory cały czas dysponowała. Przypomnę, że my w tej chwili w Polsce przygotowujemy do obsługi czołgów Leopard ukraińskich czołgistów. W naszych bazach treningowych ćwiczą w tej chwili, zresztą Państwo wiecie, bo ja odwiedzałem ich w poniedziałek. Tam są nasi instruktorzy, wspomagani przez instruktorów z Kanady, wspomagani przez instruktorów z Norwegii także. Także razem, wspólnie, w ramach, można powiedzieć, Sojuszu Północnoatlantyckiego to szkolenie dla żołnierzy z Ukrainy prowadzimy. Ale tutaj z panem premierem rozmawialiśmy również o perspektywie odbudowy Ukrainy. Powiedziałem także, że my mamy nadzieję na wsparcie brytyjskie w tym, aby być częścią tej koalicji państw, które będą uczestniczyły w tych procesach gospodarczych związanych z odbudową Ukrainy. Jesteśmy też pod tym względem właściwie kluczowym krajem tranzytowym, jeżeli chodzi o komunikację z zachodu do Ukrainy, więc jakby nasz udział w tym procesie jest dla mnie czymś oczywistym. Chciałbym, żeby w przyszłości to było z korzyścią dla naszych relacji z Ukrainą, żeby polskie firmy uczestniczyły w tym odbudowywaniu Ukrainy. Ja bardzo często mówię naszym gościom z Ukrainy w Polsce, kiedy się z nimi spotykam, że wierzę w to głęboko, że dzięki wsparciu naszemu, dzięki wsparciu wspólnoty wolnego świata, Zachodu, ta Ukraina, którą razem odbudujemy, będzie piękniejsza niż ta, na którą napadła Rosja, że będzie miała lepszą infrastrukturę, będzie miała nowoczesną infrastrukturę, będzie mogła dzięki temu się w przyszłości znakomicie rozwijać gospodarczo i stworzy bardzo dobre perspektywy do życia dla swoich mieszkańców. Chciałbym, żebyśmy my rzeczywiście w tym procesie aktywnie partycypowali. O wsparcie w tym zakresie tutaj prosiłem premiera, bo wiadomo, że premier jest we wspólnocie państw G7, G20. To są fora, na których dzisiaj o tym się dyskutuje. Chciałbym, żeby Polska była w grze pod tym względem i o to wszędzie zabiegamy. O to zabiega także pan premier Mateusz Morawiecki. Ja także w swoich rozmowach z naszymi partnerami tutaj na zachodzie Europy, między innymi właśnie dzisiaj z panem premierem Sunakiem. Natomiast oczywiście rozmawialiśmy też o wszystkich bieżących sprawach związanych z polsko-brytyjskimi relacjami. Ja poprosiłem prosiłem pana premiera, także sygnalizowałem, że bylibyśmy wdzięczni, gdyby tutaj nasza społeczność polska w Wielkiej Brytanii widziała takie realne wsparcie ze strony władz brytyjskich. Ludzie ciężko pracują tutaj, wiadomo, będąc tutaj w Wielkiej Brytanii, wzmacniają gospodarkę Wielkiej Brytanii swoją pracą, swoim wysiłkiem. Chciałbym, żeby w zamian mogli liczyć także na wsparcie brytyjskie, choćby w nauczaniu języka polskiego, żeby także i to finansowe wsparcie było większe niż do tej pory w tym zakresie, jeżeli chodzi o uczenie naszych dzieci i młodzieży języka polskiego i w ogóle, jeżeli chodzi o relacje z polską społecznością tutaj w Wielkiej Brytanii. To były te najistotniejsze tematy, o których dzisiaj mówiliśmy z panem premierem. Bardzo dobra atmosfera, bardzo sympatyczne spotkanie, dużo zrozumienia ze strony brytyjskiej dla naszej dzisiaj sytuacji. No, pan premier ma swoich żołnierzy na naszym terytorium, którzy dzisiaj wspierają nasze bezpieczeństwo. Ja dziękowałem za system Sky Cyber, który dzisiaj stoi na straży naszego nieba i wspiera w związku z tym wzmacnianie bezpieczeństwa Polski. Zapewniałem tutaj pana premiera, że my teraz realizujemy także i zakupy po to, by wzmacniać własnymi siłami nasze bezpieczeństwo. Z jednej strony to jest system Patriot, z drugiej strony to jest zakup samolotów myśliwskich i w Korei Południowej i w Stanach Zjednoczonych. To jest artyleria rakietowa HIMARS, której pierwsze egzemplarze wkrótce ze Stanów Zjednoczonych przybędą do Polski. To są czołgi Abrams, to są także czołgi z Korei Południowej, które od niedawna przybywają do Polski. Więc cały szereg takich elementów, które pokazują, że my obiektywnie także dbamy o nasze bezpieczeństwo, czy może właśnie przede wszystkim chcemy, żebyśmy my mogli sami zadbać o nasze bezpieczeństwo, ale to wsparcie sojuszników, także wsparcie brytyjskie jest dla nas dzisiaj bardzo ważne i jesteśmy za nie wdzięczni. Rozmawialiśmy o postanowieniach, których spodziewamy się, czy chcielibyśmy je uzyskać na najbliższym szczycie NATO. To jest zresztą też temat, który ja wczoraj omawiałem w Brukseli z panem sekretarzem generalnym Jensem Stoltenbergiem. Chcielibyśmy, żeby szczyt NATO w Wilnie postanowił, tak jak szczyt NATO w Madrycie postanowił o wzmocnieniu, jeżeli chodzi o szybkość reagowania, jeżeli chodzi o podniesienie wielkości tej potencjalnej obrony, czy sił odstraszania NATO w przypadku wystąpienia zagrożenia. Pamiętamy ten trzystopniowy system 90-30-10. Mówimy tutaj o dniach. 90 dni, 30 dni, 10 dni. Pierwsze siły te najszybszego reagowania 10 dni, dalej później w ciągu 90 dni z tak jak dzisiaj mamy batalionowe grupy bojowe, tak do poziomu brygadowych grup bojowych, ale rozmawialiśmy wczoraj w Brukseli z sekretarzem generalnym i dzisiaj tutaj także z panem premierem, że chcielibyśmy, żeby to wzmocnienie było jeszcze większe, w jeszcze istotniejszym stopniu. Chcielibyśmy także, żeby więcej ekwipunku NATO, żeby więcej uzbrojenia NATO było zgromadzonych na terenie wschodniej flanki NATO, tak by był on dostępny dla sił NATO w każdej potrzebie, jeżeli tylko taka wystąpi, ale powtarzam jeszcze raz, to całe wzmocnienie militarne, zarówno to, które realizujemy sami we własnym zakresie w ramach modernizacji polskich sił zbrojnych, w ramach tych olbrzymich zakupów, które w tym momencie realizujemy, a także zwiększana, poczynając od postanowień szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku, obecność sił NATO w naszej części Europy służy odstraszaniu. Nasze bezpieczeństwo ma być wzmocnione nie przez to, że będziemy się bronić, nie. Przez to, że będą to siły na tyle mocne, na tyle budzące respekt, że będą po prostu zniechęcały każdego potencjalnego napastnika od jakiejkolwiek napaści, od jakichkolwiek prób wkraczania czy atakowania terytorium NATO. O to chodzi, żebyśmy mogli spokojnie się rozwijać, żebyśmy mogli spokojnie żyć. No oczywiście to kosztuje. Wydajemy pieniądze. My w tym roku z naszego budżetu już ponad 4% PKB wydamy na obronność, ale to, wierzę w to głęboko, przyniesie wymierne efekty, zwłaszcza wobec odrodzenia się rosyjskiego imperializmu, któremu trzeba postawić zdecydowaną tamę. Ta tama to są właśnie siły odstraszania, które dzięki naszym własnym inwestycjom i dzięki wsparciu ze strony sojuszników z NATO będą stanowiły realną zaporę.
Przy okazji spotkania bukareszteńskiej dziewiątki.
Szanowni Państwo, ja niedawno rozmawiałem z panem prezydentem Wołodymirem Zełenskim. Pan prezydent niedawno odwiedził Stany Zjednoczone. Prezydent Zełenski był też niedawno i tutaj w Londynie, i w Paryżu. Więc tych spotkań był jego cały szereg. To jest też tak, że jak doskonale Państwo wiecie, jego najważniejszym miejscem jest Ukraina, jest Kijów. Prezydent w aktywny sposób uczestniczy w obronie Ukrainy. Doskonale znacie jego stanowisko w tej sprawie. Jeżeli będzie taka potrzeba, przybędzie, ale jest to przede wszystkim jego decyzja. Po pierwsze, po drugie, no, jeżeli ze względów obiektywnych związanych z obroną Ukrainy będzie to możliwe. Tak, mam zaproszenie Jego Królewskiej Mości, to oczywiście wielki zaszczyt móc spotkać się z królem Karolem III i wielka przyjemność także. Na pewno będziemy rozmawiali o tych kwestiach związanych z pomocą humanitarną. Wiem, że Jego Królewska Mość jest w te kwestie bardzo zaangażowany. Wiem również, że rodzina królewska przeznaczyła znaczące środki na pomoc dla Ukrainy i Ukraińców, więc prowadzą tutaj rozbudowaną działalność, są bardzo, bardzo uwrażliwieni i na pewno będziemy rozmawiali na ten temat.
Panie prezydencie, czego pan konkretnie oczekuje od wizyty pana prezydenta Joe Bidena w Polsce? Jak ważna będzie to wizyta? Jak duże ona będzie miała znaczenie?
Ja myślę, że ona jest bardzo ważna. Dla nas oczywiście jest ogromnie ważna. To jest wizyta u nas i ta obecność pana prezydenta na polskiej ziemi, ta obecność pana prezydenta w Warszawie, to jest także i taki widoczny, gołym okiem znak gwarancji bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych dla nas, więc to jest bardzo ważne. To także bardzo symboliczny znak polityczny, ale ja myślę, że prezydent wygłosi także w Warszawie bardzo ważne wystąpienie, na które z całą pewnością przynajmniej duża część świata, o ile nie cały świat, dzisiaj czeka. Co pan prezydent powie, no w jakimś sensie pewnie odpowiadając Władimirowi Putinowi na to, co mówi od samego początku, odkąd dokonał napaści na Ukrainę.
Tak, drodzy Państwo, przemawiał dziś prezydent Andrzej Duda w Wielkiej Brytanii, a my teraz z Londynu błyskawicznie przenosimy się do Francji. Tam czeka już Zbigniew Stefanik, dziennikarz, publicysta, korespondent polskich mediów. Dzień dobry.
Witam Państwa i Panią ze Strasburga.
Ze Strasburga. W takim razie podsumujmy, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o protesty, bo to dziś to kolejny dzień sporych protestów. Francuzi buntują się, cały czas chodzi o reformę emerytalną.
Na tym etapie trudno podać jakieś liczby, ponieważ protesty nadal trwają i tak naprawdę dziś około godziny 20 poznamy te dokładne liczby, które publikuje francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Także na tym etapie związkowcy mówią o tym, iż obecnie protestuje 300 tysięcy osób w Paryżu. To nie zostało oczywiście potwierdzone, czekamy na te ostateczne liczby. Można jednak założyć, że protestujących będzie mniej niż w zeszłą sobotę. Przypomnijmy, wówczas protestowało we Francji około 1 milion osób. Mniej, ponieważ we Francji trwają ferie zimowe, co wpływa na frekwencję protestów, co nie zmienia faktu, że kolejne sondaże, również opublikowane w ostatnich dniach, pokazują, iż poparcie dla tych protestów we Francji nie słabnie. Dla przykładu opublikowano sondaż, telewizja BFM opublikowała sondaż, z którego wynika, że około 60% respondentów tego sondażu oczekuje zaostrzenia protestów i tak się zdaje się stanie, ponieważ związki zawodowe zapowiadają, że protesty wchodzą w inną fazę, czyli koniec demonstracji, masowych demonstracji i początek strajków ogólnokrajowych. Te strajki mają rozpocząć się już 7 marca, mają to być strajki bezterminowe. Przypomnę, iż dotychczas były to strajki jednodniowe, które miały miejsce właśnie w dzień protestu. Dzisiaj zresztą również trwają strajki, jednakże te strajki nie są dość duże, ponieważ faktycznie, jak mówiliśmy, są wakacje, ale strajki, o których mowa, mają właśnie być bezterminowe, będą dotyczyć zapewne branży energetycznej, transportu, służby zdrowia, edukacji narodowej i z pewnością inne branże, które również przyłączą się do tych strajków. Tak więc protest właściwie już dzisiaj wieczorem, bez względu na frekwencję tych demonstracji, wejdzie w nową fazę. Obecnie parlament debatuje nad ustawą, przez projektem ustawy, rządowym projektem ustawy reformy emerytalnej. Marine Le Pen i jej grupy parlamentarne złożyli do laski przewodniczącego parlamentu wniosek o wotum nieufności dla rządu Elisabeth Borne. Pytanie, czy ten wniosek ma szansę powodzenia, tu wskazuje na to, że nie, ale faktycznie to jest to pewnego rodzaju formuła polityczna dla tych wszystkich, którzy nie godzą się na tą reformę w parlamencie, a więc czy będzie większość dla tego wniosku, to okaże się w najbliższych godzinach. Jednak wszystko wskazuje na to, iż spór ten będzie trwał, ponieważ na tym etapie nie ma tak naprawdę żadnej płaszczyzny dla kompromisu pomiędzy związkowcami a rządzącymi. Co więcej, sami związkowcy również nie mogą się cofnąć tak naprawdę w tej sytuacji, ponieważ protesty cieszą się dużym poparciem, jak również większość pracowników odrzuca tak naprawdę tą reformę. A więc pójście przez związki zawodowe na jakikolwiek kompromis mogłoby doprowadzić tak naprawdę do utraty poparcia społecznego dla związków i właściwie radykalizacji protestów, tak więc jakby związki zawodowe również są w pewnym impasie, nie mogą się cofnąć. Rządzący zaś cofając się mogliby stworzyć płaszczyznę do nowych protestów, tak więc właściwie na tym etapie mamy sytuację dość skomplikowaną, którą można określić jako właściwie impas. A więc to będzie dalej, z pewnością będą trwały protesty. W marcu tego roku będziemy mieli we Francji falę strajków, dużą falę strajków. To informacja zresztą dla tych, którzy będą się do Francji się udać, warto by informować o tym, że w marcu, kwietniu, być może nawet później będą duże utrudnienia tak w branży transportowej, to jest lotnictwo, kolej, transporty lokalne czy też miastowe. Będą również blokady dróg, tak więc tutaj wszyscy ci, którzy do Francji chcieliby przyjechać w marcu, kwietniu mogą spodziewać się dość dużych utrudnień, zwłaszcza w regionie paryskim. Warto więc brać to pod uwagę, kiedy będziecie Państwo potencjalnie organizowali swoje podróże do Francji. A więc protesty trwają i będą trwały. Tutaj jaki może być finał tej sytuacji? Właściwie na to trzeba trudno przewidzieć, ponieważ można założyć, że skoro rządzący pójdą w zaparte, to wówczas prowadzą swoją reformę, jak już mówiłem wielokrotnie na państwa antenie, mogą to zrobić z punktu widzenia formalnego, właściwie nie mają żadnych przeszkód, ponieważ Francja jest takim dość partykularnym państwem, gdzie rządzący mogą wprowadzać swoje decyzje bez zgody parlamentu, wręcz z ominięcia parlamentu. No, tak więc z punktu widzenia formalnego rządzący nie będą mieli żadnych kłopotów, aby wprowadzić swoją reformę. Pytanie jednak, jak zareaguje społeczeństwo już po wprowadzeniu tej reformy. Tutaj można założyć, że dojdzie do sytuacji podobnej jak właściwie 12 lat temu, kiedy była reforma emerytalna wówczas prezydenta Sarkozy'ego, że właściwie po pewnym czasie protesty zwyczajnie ucichły, ponieważ protestujący nie osiągnęli właściwie niczego, tak więc to zwyczajnie zmęczyli się tymi protestami, ale może być też sytuacja odwrotna, ponieważ te protesty mogą tak naprawdę doprowadzić do zrodzenia się ruchu oburzonych, ruchu, który tak naprawdę będzie protestował przeciwko ogólnej sytuacji ekonomicznej, która ma miejsce na sektorze. Tak więc tutaj z pewnością rządzący podejmują dość duże ryzyko z punktu widzenia stabilności nad Sekwaną, ponieważ pójście w zaparte, zdaje się, że taką właśnie strategię mają zamiar przyjąć, może spowodować faktycznie protesty, to na dużą skalę. Może, ale nie musi. Tak więc,
i będziemy obserwowali tę sprawę. Zbigniew Stefanik, dziennikarz, publicysta, korespondent polskich mediów z Francji prosto. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz.
Dziękuję bardzo.
16.38, za kilka chwil spróbujemy połączyć się z Bachmutem, z Kubą Stasiakiem, ale zanim to nastąpi, to jeszcze chwila muzyki, to świetny zespół Baika, czyli Katarzyna Kafi Figaj, Piotr Banach, utwór Jeśli Tylko To Będzie.
Reklama.
Pytacie, jakie zimowe przysłowie warto znać? Otóż my kule kochamy to. Zimą wygraj sam lub z rodziną. W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Po reklamie.
Autopromocja.
5, 4, 3, 2, 1. Knet w kosmosie. Fale radiowych.
17 lutego, dwa dni przed 550 urodzinami Mikołaja Kopernika, cały dzień poświęcamy nauce ze szczególnym uwzględnieniem kosmosu. W eterze nie przewidujemy czarnych dziur. Wszystkie programy będą wypełnione pozytywną energią kosmiczną. Program kosmiczny Radia Wnet powstaje dzięki słuchaczom.
Słuchasz, oglądasz, wspieraj zrzutka.pl/wnet.
To była autopromocja.
Popołudnie Wnet.
35 popołudnie Wnet trwa. Kilka informacji ze wschodniej grupy Radia Wnet. Google poinformowało, że sponsorowani przez państwo rosyjscy hakerzy przez rok po inwazji wojskowej na pełną skalę na Ukrainę prawie stale przeprowadzali ataki cyfrowe na ukraińskie cele. W ubiegłym roku rosyjscy hakerzy atakowali Ukrainę o 250% częściej, podaje agencja Bloomberga. My faktycznie dużo rozmawiamy na antenie Radia Wnet o propagandzie rosyjskiej. Ten temat będzie poruszony także w poniedziałkowym poranku Wnet, tuż po godzinie 8.45. Tymczasem minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba powiedział, że jest zadowolony z jakości dzisiejszej rozmowy z ministrem spraw zagranicznych Izraela, Eli Cohenem, która stanowi poważny fundament dla stosunków między krajami, a reszta będzie zależeć od dalszych decyzji strony ukraińskiej. Ale jeżeli chodzi o te rozmowy ukraińsko-izraelskie, to mamy też już informację, że Izrael planuje udzielić gwarancji kredytowych w wysokości do 200 milionów dolarów na projekty opieki zdrowotnej, a także infrastruktury cywilnej na Ukrainie. Tymczasem też ważne rozmowy. Dziś 16 lutego sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych przeleciał do Estonii i to też rozmowy, które dotyczą Ukrainy. W Tallinie spotkał się z premier, a także z ministrem obrony Estonii. Omawiane jest wsparcie dla Ukrainy, a także współpraca obronna Estonii ze Stanami Zjednoczonymi, a też ważne kwestie związane z NATO. Drodzy Państwo, mamy godzinę 16.47. Za kilka chwil dr Krzysztof Jabłonka i króciutkie kalendarium historyczne, czyli kawenda historyczna.
Gawenda historyczna. Witam serdecznie Państwa z kolejną gawędą. No, jak zwykle troszkę zziajany jestem, bo musiałem podbiec, żeby do Państwa zdążyć. A więc dzisiaj mamy jedną z okrągłych rocznic, 225 bodajże, urodzin, nie więcej, przepraszam, 245 urodzin Jana Ursyna Niemcewicza. Był to obywatel Wielkiego Księstwa Litewskiego, czyli znowu żeśmy Białorusinom ukradli bohatera. Ale kochani bohaterzy narodowi, to nie jest kawałek ciastka, czy szczególnie pączka. Dzisiaj pozdrawiam wszystkich w pączkomacie. To jest, ma charakter światła. Jeden bierze od drugiego, ale drugiemu nie braknie. I tak powinniśmy patrzeć i na Kościuszkę i na Juliusza Ursyna Niemcewicza, wiernego towarzysza drogi, adiutanta, a potem, no, trzeba powiedzieć, że apologetyk, tego, który chwalił i który bardzo ciekawe pamiętniki napisał, nawet z dwóch części złożone, bo ożenił się z Amerykanką, więc był również Amerykaninem, jak Kościuszko, i stamtąd aż do 40 roku żył, tylko prawie 90 parę lat dożył, więc sędziwy, tego nie było dane Kościuszce. Kościuszko niestety zmarł prawdopodobnie na tyfus lub jakieś inne powikłania sercowe. Ale on miał sercowe kłopoty całe życie. Także kto zna Kościuszki żywot, ten wie, o co chodzi. Ale przejdźmy do samych rocznic. Najstarsza rocznica, którą udało mi się odnaleźć, to słuchajcie, dzisiaj jest Dzień Pragi. Ale nie czeskiej, tylko tej naszej. Otóż 16 lutego 1648 roku król Polski, wielki książę litewski Władysław IV Waza nadał Pradze miejskie prawa. Z przystani wiślanej, z, nieładnie mówiąc, Wujochy Rybackiej, nagle Praga robi się miastem. Z ratuszem, ulica Ratuszowa o tym świadczy, z dość dużymi przestrzeniami, przede wszystkim miastem rzemieślniczym, które obsługuje sąsiednią Warszawę. Wydobywano tam piasek, ścinano drzewa. No a nazwa Praga nie pochodzi, jak wielu przewodników warszawskich mylnie, od prażyć, czyli smażyć, piec, wypalać. Tam uważano, że tam się wypalało. Nie. Służy od bardzo starego polskiego słowa prażać. A prażać znaczyło przeprawiać się na drugą stronę. Dzisiaj mówimy przeprawiać, więc nie było potrzebne to słowo, ale zanim zniknęło, oznaczało dokładnie, czy to przez rzekę, no ja tak to mówiąc na siago, to znaczy wozem przez rzekę się przejeżdżało, to się też prażało, bo tam nie wiadomo było, co w tej rzece jest, jak i promem, bo Wisła oczywiście była za głęboka. No chyba, że jak w Powstaniu Warszawskim opadnie, to sięgała powstańcom do piersi. Tak też bywało. A więc mamy pierwszą odfajkowaną. No, następne to są właśnie urodziny naszego bohatera. Trzech kontynentów w sumie, bo on jeszcze zaliczył kawałek Azji. A więc Jan Julian Ursyn, bardzo ciekawe imię, wcześniej niespotykane. I od niego pochodzi Ursynów. Tam właśnie była willa Ursyna. I wszyscy mieszkający na Ursynowie powinni mu pomnik tam postawić. Na co czekamy? Trzecia jest o wiele ważniejsza. Mianowicie jest to zaniedbane u nas, a powinniśmy o tym pamiętać, bo 11 listopada to nie dość, że cała Europa obchodzi, to jeszcze obchodzi, i to my przede wszystkim się podpinamy z naszą niepodległością, ale i sąsiednie kraje też nas dostrzegają. I Petlura tam dla Ukrainy wtedy się wyzwolił, i na Litwie wciągnięto flagę i tak dalej. No Białoruś oczywiście podziemnie świętuje, ale to jest dzisiaj święto niepodległości Litwy. Litwa inaczej odzyskała niepodległość niż Polska, nie przez czyn zbrojny, no bo po prostu Litwinów było za mało, a armii było za dużo. Nie poprzez rozbrojenie kogokolwiek, bo też na to sił nie było. Tym bardziej, że pretendentami do Wilna byli i Niemcy, którzy tam siedzieli. I Polacy, którzy tam mieszkali. I Rosjanie, którzy tam chcieli siedzieć. I jeszcze paru innych. Białorusini na przykład też uważali Wilno za swoją stolicę. Więc no, miała Litwa utrudnioną sprawę. Ale wybrnęła w inny sposób i tu trzeba oddać szacunek. To nie jest gorszy, jak niektórzy twierdzą, że Litwini tu sobie ogłosili, a tam Niemcy jak byli, tak zostali. Zrobili to, co w danym momencie można było w ogóle zrobić. Szykowała się bowiem konferencja w Brześciu nad Bugiem, pokojowa, z Rosją sowiecką, no z Ukrainą nieco wcześniej zawarto układ i potrzebna była reprezentacja, żeby Litwini nie zostali, mówiąc delikatnie, wykiwani, czyli reprezentowani przez kogoś innego. I wtedy najważniejsi przedstawiciele, 32, zebrało się w tak zwanym Zielonym Domie, przy ratuszu. I to jest dzisiaj wyjątkowe muzealne miejsce dla Litwinów, no najświętsze można powiedzieć. I tam ogłosili proklamację Neprawkelsoma, czyli niepodległa Litwa jako królestwo. No bo to wtedy był czas monarchiczny, tutaj było cesarstwo. Litwa nieco wcześniej, jeszcze w grudniu ogłaszała, ale był to akt podległości Niemcom. Tak podły, że kilku przedstawicieli, w tym dwóch Polaków, nie chciało go podpisać. A 16 lutego Wasario po litewsku podpisano właśnie akt niepodległości, który był w zasadzie zbiorem dążeń. Tak chcemy być niepodlegli i ogłaszamy o to światu, że od tej pory proszę nas traktować jako odrębne państwo. I podpisał je Stanisław Narutowicz, rodzony brat Gabriela. Stąd Gabriel jest bohaterem Polski, Stanisław bohaterem Litwy. No niestety z powodu potężnych awantur i napięć Stanisław zginął samobójczo. Nie wytrzymał, strzelił sobie w głowę, ale ma piękny pomnik w Telszach, tam gdzie się urodzili obaj Żmudzini. No i przechodzimy do następnej rocznicy, mianowicie 16 lutego 1919 roku zawarto rozejm w Trewirze. Trewir gdzieś nad Renem, może tam gdzieś w okolicy Rena, przynajmniej nad Reni. Co to ma wspólnego z nami? Otóż pamiętajmy, że pierwsza wojna zakończyła się warunkowo, na 3 miesiące. Potem miała być z powrotem. I żeby nie była z powrotem, to podpisano. I wtedy uwzględniono powstanie wielkopolskie. Foch postawił bardzo twardo. Polacy to jest Entente, musicie ich przyjąć jako nas. I dzięki temu powstanie wielkopolskie ocalało. Gdyby nie to, to już dzisiaj dobrze wiemy, rozcięliby nas na pół. Jednak siły niemieckie, no to były potężne, a myśmy mieli to, cośmy mogli zebrać. Ale jedna rzecz piękna, gdy ktokolwiek, gdziekolwiek krytykuje powstania, niech się dowie. Gdyby nie było powstania Wiosny Ludów, która notabene zakończyło się remisem. Myśmy wygrali dwie bitwy i poddali się. Czyli w porę. Nie ponieśliśmy klęski, no nie mogliśmy oczywiście wygrać. To nie byłoby powstania wielkopolskiego w 1918 roku. No i ostatnia uwaga. To powstanie nie jest jedynym zwycięskim. Mamy cztery zwycięskie zrywy w tym 1806-1809, których po prostu się nie bierze pod uwagę, bośmy wygrali. Powstaniami są tylko przegrane zrywy. Mamy zryw 18 roku, którego częścią jest powstanie wielkopolskie i oczywiście zryw 1920 roku. Dziękuję za uwagę.
Jeszcze niech pan zostanie na sekundkę razem z nami za kilka chwil.
A jeszcze
przygotowany,
dodam, że dzisiaj jest rocznica urodzin Niemena, o czym chyba już tu pamiętano.
O, proszę.
Niemen w Wasyliszkach, jako oczywiście Wydrzycki się urodził, Czesław Wydrzycki, jeszcze w II Rzeczpospolitej, jeszcze w czasie jej trwania i jeszcze na ziemiach jej egzystencji. No, dziękuję ci.
Jeszcze niech pan zostanie na momencik za kilka chwil. Dzisiaj już przygotowuje się pan do wykładu na temat Tadeusza Kościuszki.
Tak, dla dyplomatów.
Przyjęło się tak, że to bohater dwóch narodów, ale chyba jest trochę ich trochę więcej. Tak.
Dwóch to jest największy skrót. A skróty myślowe, jak wiecie, no, kto prowadzi na skróty, ten traci buty. Jak ktoś powiedział, mózgowe też. Otóż nie tylko, dlatego, że Francja nadała mu w dowód uznania konwent narodowy Jakobinów przyznał mu obywatelstwo francuskie, a więc jest bohaterem Francji. Chociaż akurat we Francji to on o tyle zasłynął, że uratował miejscowość, w której mieszkał przed rabunkiem, którego się tam kozacy chcieli dopuścić, ale on ich porządną ruską mową zrugał. Nie wiem, co im tam powiedział, ale chyba do słuchu, bo oni padli przed nim na kolana. A mieszkańcy Bretei byli zdumieni. Króla mieliśmy u siebie. To taka była reakcja troszeczkę. Natomiast potem zamieszkał w Szwajcarii i kanton Solura przyjął go jako swojego honorowego obywatela, gdzie umarł na zapalenie osierdzia. Względnie na tyfus, to są dwie wersje. Serce jego mamy na Zamku Warszawskim w Kaplicy, więc możemy w każdej chwili stwierdzić, na co on tam umarł. Ale nie na tym koniec. To jest bohater czterech narodów Rzeczpospolitej. I to w równej wartości. Dlaczego? Urodził się jako Białorusin. I to dosłownie, bo jest potomkiem Konstantego Fiodorowicza. Jeszcze jakiś przydomek nosił, Słuckiego czy tym podobno, powiedzmy Siechnowskiego, którego skrót od Konstantyna nadano Kastiuszka, czyli Konstantynek. To jest zdrobnienie. I ta Kastiuszka stała się przydomkiem Siechnowskich, siechnowiczowskich posiadaczy. Otrzymał w 1505 roku jego przodek od króla Aleksandra. Jagiellończyka oczywiście, nie jakiegoś cara. I potem jeden z jego przodków, jak twierdziła legenda, podpisał ręką własną Unię w Horodle. Warto pamiętać, Unia w Horodle była spisana po łacinie i po białorusku. Tego nikt nie pamięta. A Wielkie Księstwo było w większości białorusko, ale miał się za Litwina. I nawet bardzo ubolewał, że go wszędzie za Polaka biorą, że musi służyć w koronie, a on przecież Litwin jest. No i wreszcie jest bohaterem Ukrainy. Dlaczego? Walczył o jej niepodległość. Stoczył aż cztery bitwy na Ukrainie. No pierwsza to w ogóle była pod Serbami. To jest jakaś miejscowość, czy wiocha, nad Dniestrem, gdzie ci Rosjanie się przeprawili. Potem pod Boruszkowicami ich rozbił, pod Zieleńcami ich ostrzelał i wreszcie pod Włodzimierzem Wołyńskim już nad Bugiem.
Bardzo serdecznie dziękuję, doktor Krzysztof. Krzysztof Jabłonka dzisiaj na pewno bardzo ciekawie będzie jeszcze przybliżał postać Tadeusza Kościuszki. To spotkanie organizowane przez Klub Dyplomaty, ale także przy wsparciu między innymi przez Lasy Państwowe, a także przez Pocztę Polską. Bardzo serdecznie panie doktorze.
Przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
To dokładnie też. Bardzo serdecznie dziękuję za...
Dziękuję również państwu i prosimy o głosy, jak się wam nasze kalendarium podoba.
Mi podoba się bardzo. Drodzy Państwo, Szymon...
No niektórym.
Niektórym, tak. Szymon Dąbrowski zrealizował Popołudnie Wnet. Andrzej Zujew zadbał o to, abyśmy byli razem z Państwem także podczas transmisji na naszym YouTubie. Za kilka chwil Ignacy Bojaryn i Wiadomości, a później to już studio Step by Step, czyli Justyna Rudnicka.
Kazachstan.
Dokładnie tak, studio Kazachstan. Do usłyszenia. Życzę Państwu spokojnego wieczoru.
Popołudnie Wnet.